Proszę bardzo.
Może taka dygresja. Czasami ludzie mi mówią, kiedy było lepiej Żyd, który system był lepszy, czy PRL, czy ten dzisiejszy. A ja lubię odpowiadać w ten sposób, że w XVIII wieku żyło się prawdopodobnie o wiele lepiej niż w XVII, kiedy naród szlachecki brał odpowiedzialność za państwo, musiał płacić podatki, a płacił bardzo dużo, bo te wojny się przetaczały bez przerwy. Ale do czego to doprowadziło? Że przez w XVIII wieku, przez kilkadziesiąt lat obowiązywała zasada jedz, pij, popuszczaj pasa, po której nastąpiły rozbiory. Dzisiaj jesteśmy trochę w takiej samej sytuacji, może podobnej, że za PRL-u mieliśmy, powiedzmy, 12 gospodarkę świata, nie żyło nam się zbyt dobrze, a dzisiaj nam się żyje dużo lepiej, ale nie mamy żadnej gospodarki. Czyli nie mamy tak naprawdę żadnego potencjału, ani przemysłowego, ani zbrojeniowego. Jakby się pan
mogę? Do tego. Proszę pana, przede wszystkim tytułem sprostowania. Przyjęło się nie wiedzieć czemu, że ten slogan, za króla Sasa jest, pi, popuszczaj pasa, to jest krytyka. Nic podobnego. Nic podobnego. To była pochwała dobrobytu, jaki wtedy panował. Pochwała dobrobytu, jaki wtedy panował. Polska nie brała udziału w wojnach, tylko na wojnach toczonych przez innych zarabiała. Musimy pamiętać o tym, że Polska była, można powiedzieć, wtedy, w XVIII wieku, czymś w rodzaju Arabii Saudyjskiej dzisiejszej. Bo Polska eksportowała to, co było ówczesną ropą naftową, czyli konie. Konie. Polska była wielkim eksporterem właśnie produktów rolniczych, koni między innymi, tego, co było ówczesną ropą naftową. I dzięki temu Polska żyła w dobrobycie. O, jeśli to nawet przysłowia takie są z tamtego okresu. Co Polak w dzień przepije, Niemca majątek stanowi. Jest ilustracja różnic. Przecież dlaczego poddani króla pruskiego uciekali do Polski? No, dlatego, że w Polsce było lepiej. To tak na tej samej zasadzie, jak z Mozambiku czy z Angolii uciekali do RPA, gdzie był apartheid. Ale to, że nie lepiej wiedzieli, gdzie im jest lepiej, no i uciekali tam, gdzie im było lepiej. Mimo, że apartheid był, to jednak Murzynom się tam żyło lepiej niż w Mozambiku. To Polska materialnie przeżywała okres dobrobytu w wieku XVIII. Natomiast Polska politycznie nie istniała. Dlaczego? Nie dlatego, że była biedna, bo wcale nie była. Tylko dlatego, że Polską kierowała obca agentura. Polską kierowała obca agentura. Ilustracją tego, co, jak to wyglądało, jest rok 1720, kiedy to w Poczdamie Rosja i Prusy zawierają traktat, tajny traktat, o tym, żeby nie dopuścić do powiększenia wojska w Polsce. To, że Prusy i Rosja taki traktat zawarły, że się nawzajem wobec siebie zobowiązały do tego, że nie dopuszczą do powiększenia wojska w Polsce, to oznaczało, że i jedni, i drudzy mieli w Polsce tak rozbudowaną agenturę, że mogli takie zobowiązanie podjąć. I to Polskę zgubiło. Przecież nie dlatego, że by Polski nie było stać ekonomicznie. Podam jedną taką ilustrację tego. Król Stanisław August napisał taką skargę do Katarzyny, w której narzeka na króla pruskiego i pisze tak, że król Jegomość Pruski ustanowił komorę celną w Kwidzynie, z której wybiera, już nie pamiętam, ale 900 milionów tam tych rubli, to jest z jednej komory celnej miał dochód równy połowie dochodu z całych Prus brandenburskich. Z jednej komory celnej. To jest ilustracja tego, jak bogata była Polska, jak biedne były Prusy. Polskę było materialnie stać na wystawienie potężnej armii. I takie próby były podejmowane. Niektóre nawet dochodziły do fazy ustawodawczej, ale nigdy się nie udały. Nigdy. Siła agentury była taka, że nie dopuściła do tego. Ten traktat prusko-rosyjski z 1720 roku aż do końca istnienia państwa polskiego był utrzymany w mocy. Był utrzymany w mocy. I to z tego powinniśmy wyciągać wnioski. A tymczasem myśmy w 1992 roku zlekceważyli próbę nieudaną, jak się okazało, ujawnienia agentury w strukturach państwa. Ta próba się nie udała. I większość społeczeństwa uznała, że nic się nie stało. To, proszę państwa, dobrze jest tak się czasami zadumać nad historią. Kiedy właściwie można powiedzieć, że rozpoczął się upadek państwa polskiego, którego kres nastąpił pod koniec XVIII wieku? Gdyby mnie ktoś o to zapytał, to bym powiedział, że dosyć wcześnie, za panowania króla Zygmunta Augusta, kiedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że Polska przestanie być mocarstwem europejskim. Już nie to, że przestanie istnieć, tylko że w ogóle przestanie, nie będzie mocarstwem europejskim. Nic na to nie wskazywało. Ale jednak stało się coś okropnego wtedy. Otóż za Zygmunta Augusta była w Polsce taka
tego ruchu egzekucyjnego Jan Zamoyski. Średnią szlachtę, Jan Zamoyski akurat tam wystawał, akurat tam średnią szlachtę, ale oni go lubili i ten. I średnia szlachta patrzyła nieżyczliwie na pojawianie się magnaterii. A skąd się wzięła magnateria? A skąd, że królowie polscy bardzo rzadko mieli tam pieniądze, natomiast mieli ogromne zasoby własności, tak zwane królewszczyzny. I jak król chciał wynagrodzić jakiegoś tam jegomościa, który mu się zasłużył, to mu dawał
taką królewszczyznę w dożywotnie użytkowanie. Ale potomstwo takiego wynagrodzonego królewszczyzny zapominało zwrócić tę królewszczyznę. I w ten sposób z pokolenia na pokolenie rosły fortuny magnackie. Co szlachtę, tą średnią, która tam w tym nie miała udziału, irytowało i wskazywała, ten ruch egzekucyjny wskazywał królowi drogę wyjścia. Że trzeba poodbierać tym magnatom te bezprawnie posiadane przez nich królewszczyzny i wtedy byłby dochód do skarbu królewskiego, no i nie byłoby tu żadnej magnaterii. I wydawać by się mogło, że no cóż król mógłby inaczej innego zrobić niż przyklasnąć temu, prawda? No ale tu miał pewien problem był. Mianowicie Habsburgowie, to chyba na przykład moja siostra to uważa, że to specjalnie zrobili, jako to oni mieli taką zasadę, bella gerant alli tu felix Austria nube. niech inni toczą wojnę, a ty, szczęśliwa Austrio, zawieraj małżeństwa. No i rzeczywiście podsunęli Zygmuntowi Augustowi księżniczkę swoją, dwór wiedeński, która to była poczciwa osoba, ale miała jedną przykrą wadę. Mianowicie cierpiała na epilepsję. To jeszcze by nie było takie straszne, gdyby nie to, że tych ataków epileptycznych dostawała podczas zbliżeń małżeńskich. I króla to po prostu do wstrętu fizycznego doprowadziło. I on uciekał od niej, gdzie tylko mógł. To była nieszczęśliwa osoba, ta jego żona. No ale no co? I podczas jednej z takich ucieczek, jako wielki książę litewski na Litwę jechał tam, jak najdalej od Krakowa, tam do tej nieszczęsnej kobiety, poznał taką młodą wdowę, Barbarę, z domu Radziwiłłówne. Ona się nazywała po mężu Gasztołdowa, ale to Radziwiłłówna była z domu. No i zakochał się król, zakochał się. A ci jej bracia, Radziwiłł Czarny i Radziwiłł Rudy, taką zasadzkę urządzili, że tam go nakryli z tą Barbarą in flagranti. I pleban czekał już w kaplicy i tam to specjalnie go nie musieli zmuszać do małżeństwa, bo on ją naprawdę kochał, ten Zygmunt August, tą Barbarę. No i tak doszło do tego i potem król chciał tę Barbarę uhonorować tytułem królowej polskiej. I tu natrafił na opór właśnie tej szlachty, która uważała według ówczesnych pojęć, dzisiaj to tam już byśmy przeszli nad tym do porządku, ale według ówczesnych pojęć to było coś, to było straszliwe pohańbienie majestatu Rzeczypospolitej, że król się chce ożenić z poddanką i chce ją koronować na królową polską. Straszliwe pohańbienie majestatu Rzeczypospolitej. I absolutnie szlachta się nie chciała na coś takiego zgodzić, na te matrymonialne plany Zygmunta Augusta. I Zygmunt August szukał jakichś sojuszników i znalazł ich w obozie magnackim. No ale oni postawili warunek, ale żadnej egzekucji nie może być. I król się zgodził. I wtedy nastąpił upadek ruchu egzekucyjnego, tego patriotycznego.
Kolejny element to chyba rok Zebrzydowskiego, prawda?
Nie, to...
Po trzeci na końcu sprawę.
Proszę pana, z Rokoszami Polska sobie radziła. Natomiast tu nastąpił upadek ducha obywatelskiego. Jak obywatele zobaczyli, że króla państwo nie obchodzi, to każdy się zaczął interesować własną fortuną. To również Republikę Rzymską i Cesarstwo Rzymskie zgubiło. Bo to potem jeszcze w dodatku reforma wojskowa Septymiusza Severa, oparcie siły zbrojnej na kim? Na żołnierzach najemnych, cudzoziemcach, Germanach. No i w końcu doszło do tego, że generał germański Odoaker wypędził ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa i odesłał insygnia do Konstantynopola. Także historia jest pożyteczna, że tak powiem, żeby tutaj pewne rzeczy móc z jakimś tam prawdopodobieństwem przewidzieć, że bo to tak wie pan, wiecie państwo, jak nie wiem, być może, że ksiądz się obruszy na mnie, jak to powiem, ale wielu ludzi ma taki problem. Wielu ludzi ma taki problem, jak czyta początek Księgi Rodzaju, tej biblijnej, jak to Stwórca Wszechświata stworzył świat. No i tam każda faza tego stworzenia jest opisana. I jak refren się po każdym dniu powtarza, jedna taka fraza, że Stwórca widział, że to, co stworzył, było dobre, albo nawet bardzo dobre, no to dobrze, na świecie nie ma niczego, czego, co by nie było stworzone. To skąd się zło wzięło? Skoro Stwórca konstatował po każdym dniu stworzenia, że wszystko, co stworzył, było dobre albo bardzo dobre. Dobrze jest postawić sobie takie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć. Otóż Stwórca Wszechświata oprócz stworzenia świata stworzył również zasadę, która nim rządzi, mianowicie zasadę przyczynowości. Na czym polega zasada przyczynowości? Że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. No i teraz pytanie, czy ta zasada przyczynowości jest dobra czy zła? Ano spróbujmy sobie wyobrazić, że jej nie ma. Że jej nie ma. Jakby nam się jawił wszechświat, bo nie chcę powiedzieć, żebyśmy, jakbyśmy wszechświat spostrzegali, bo byśmy go nie spostrzegali. Jakby nam się jawił wszechświat? Jako chaotyczne kłębowisko, o którym nic w ogóle nie możemy powiedzieć. Nie możemy go uchwycić ani chwili, rozumem i tak dalej. Żadnych prawidłowości wysnuć. Rozum by nam prawdopodobnie nie był wtedy do niczego potrzebny, bo to organy nieużywane zanikają. W związku z tym nie bylibyśmy istotami rozumnymi. No ale jesteśmy. Potrafimy świat opisywać, potrafimy go uchwycić rozumem. No całkiem nieźle, duży postęp osiągnęliśmy na tym polu. No w końcu bomba atomowa jest, prawda, i tak dalej. Więc duży postęp, czyli zasada przyczynowości jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra, no to dobrze, a zło skąd się wzięło? Otóż odpowiedź jest taka, że zło, to co nazywamy złem, to są następstwa przyczyn, których albo ze względu na ich odległy charakter nie jesteśmy w stanie już odtworzyć, albo też z pychy, albo z innych przyczyn nie chcemy ich odtworzyć. To jest skutki, po prostu skutki. Czasami ta zasada jest zawieszana. Przyczyny są, a skutek jest całkiem inny, albo go nie ma. No i takie momenty zawieszenia zasady przyczynowości nazywamy cudami. Nazywamy cudami. Ale one się zdarzają wyjątkowo i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo gdyby się zdarzały nagminnie, no to by znaczyło, że zasada przyczynowości w ogóle nie obowiązuje. No i ze wszystkimi tego konsekwencjami, o czym już była mowa. Więc no, dlatego znajomość historii jest bardzo przydatna, zwłaszcza w publicystyce, takiej politycznej. Bo to można tam rozmaite takie wnioski wyciągać, które i dzisiaj są aktualne, ponieważ gatunek ludzki cały czas jest taki sam. Cały czas jest taki sam. Tyle tylko, że tak jak, bo jest determinowany biologicznie, tak jak twierdził Konrad Lorenz, to taki nieżyjący już austriacki zoolog. Ja jego książkę pod tytułem Tak zwane zło przeczytałem w młodości. No i wielkie wrażenie na mnie wywarła ta książka, to ukształtowała mój światopogląd w dużym stopniu. To jest książka o agresji wewnątrzgatunkowej, potocznie uważanej za zło w czystej postaci. A on zatytułował tę książkę Tak zwane zło. Tak zwane zło. Bo dowodzi w tej książce, i to bardzo tak można powiedzieć logicznie, i przykładami operuje, on badał zachowanie zwierząt, przykładami operuje i dowodzi tam, że bez tego tak zwanego zła, czyli agresji wewnątrzgatunkowej, nie mogły powstać uczucia wyższe, takie jak przyjaźń czy miłość. Proszę bardzo. Jeszcze jedno twierdzenie takie z naciskiem podkreślał Konrad Lorenz, że większość zachowań ludzkich uważanych za kulturowe tak naprawdę jest determinowana biologicznie, tylko my na skutek pychy nie chcemy się do tego przyznać. No, bardzo ciekawy pogląd.